Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Temat, który dziś podejmujemy, brzmi dekonstrukcja polskiej historii tożsamości. Naszym Państwa gościem Maciej Świrski z Reduty Dobrego Imienia. Witamy Panie Prezesie.
Witam Państwa, szczęść Boże wszystkim. Witam Ojca.
Już od ponad 8 lat działa Reduta Dobrego Imienia. Dekonstrukcja polskiej historii tożsamości, w czym się wyraża z punktu widzenia tych, którzy bronią dobrego imienia naszej ojczyzny?
No, najpierw należy zadać pytanie, co to jest tożsamość. I to nie idzie mi o jakąś definicję podręcznikową, która jest, nazwijmy to, uniwersalna do używania w rozmaitych sytuacjach, tylko taka, którą myśmy wypracowali w naszej działalności. Żeby móc walczyć z czymś, czy ogarnąć jakąś rzeczywistość, no to trzeba najpierw wiedzieć, z czym się ma do czynienia i jak to nazwać. Więc w tym naszym ujęciu to, co się składa na tą polską tożsamość, która jest właśnie dekonstruowana, czyli niszczona po prostu, to są takie trzy czynniki. To jest prawda wiary, bo przeciwnik walczy z prawdą. To jest prawda wiary, którą wszyscy wyznajemy. Chodzi o chrześcijaństwo, nie tylko o wiarę katolicką, ale po prostu chrześcijaństwo, które determinuje polskość. A my mówimy także przecież, Polakami są także niekatolicy, prawda? Także protestanci czy prawosławni. Dalej. Drugim elementem tej polskiej tożsamości to jest prawda historyczna o tym dziejach tego narodu. Prawda, którą wszyscy znamy, ale która jest w fałszywy sposób przedstawiana, właśnie niszczona, dekonstruowana. No i ostatni element tego to jest świadomość, jaka jest prawda o Polsce współczesnej, bo także tutaj mamy atak dekonstrukcyjny, dezinformacyjny przeciwko prawdzie o tym, jaka Polska jest obecnie, prawda? Mówi się o Polsce, że jest prawie że krajem faszystowskim, chociaż wszyscy, którzy tutaj mieszkamy, jesteśmy świadomi tego, co się dzieje, no to wiemy, że to jest kraj normalna demokracja ze wszystkimi jej atrybutami i te wszystkie, nazwijmy to, przygody polityczne, które w Polsce się dzieją, właśnie wynikają z tego, że to jest kraj demokratyczny. Gdyby była dyktatura, to byłaby martwota. Nie ma żadnej dyktatury. Więc to jest w naszym ujęciu ta tożsamość. I ona jest przez przeciwników Polski z różnych powodów, z różnych środowisk tych przeciwników, jest dekonstruowana, czyli niszczona. Tak to możemy nazwać. Jakie są przejawy tego niszczenia? No to oczywiście najbardziej rzuca się w oczy te dwa nurty dekonstrukcji, które wymieniłem z początku, czyli niszczenie polskiej wiary, wiary w Boga, próby dekonstrukcji w ogóle całego etosu religijnego, no i niszczenie polskiej historii, na co Polacy są bardzo wrażliwi i bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, czy nie, ta sprawa jest także dla Polaków istotna. No i ostatnia rzecz, ostatni z tych nurtów dekonstrukcji, czyli niszczenie prawdy o polskiej rzeczywistości, jest mniej dostrzegane, bo jest jakby zaliczane przez obserwatorów, czy przez ludzi, którzy no to patrzą jako pewien element polityki. Natomiast polityka jest częścią tego, mówienie nieprawdy w polityce, natomiast tu chodzi w ogóle o wymiar patrzenia na współczesność polską poprzez interesy Polaków jako narodu, czy polski interes narodowy. Mówi się o Polsce, że jest krajem faszystowskim, co jest oczywistą nieprawdą, ale to ma konkretne cele, po to, żeby obniżyć pozycję Polski międzynarodową, pozbawić ją sojuszników czy funduszów europejskich i tak dalej. Szczególnym elementem tej dekonstrukcji rzeczywistości polskiej jest atak na prawdę o polskim systemie prawnym. Rozmaici przeciwnicy przedstawiają Polskę jako kraj bezprawia albo ograniczonych sądów sterowanych przez rząd i tak dalej. Wszyscy wiemy, że to jest nieprawda, że rządy są niezależne od rządu i to tak niezależne, że no, wszyscy wiemy, jak to wygląda. Natomiast odnosi się to wszystko do języka i kodu kulturowego, który jest obecny na Zachodzie. To są wszystko komunikaty nie skierowane przede wszystkim do Polaków, chociaż tu też, ale rozmaite komunikaty, które idą do widza międzynarodowego na Zachód, do Stanów Zjednoczonych, ponieważ odnoszą się do tamtejszego kodu kulturowego. Jeżeli ktoś mówi, że Polska jest krajem antysemickim, czy w Polsce jest genetyczny antysemityzm, to rozumie się pod tym słowem antysemityzm to, co na Zachodzie jest znane jako antysemityzm, czyli ludobójcze pogromy Żydów obecne w całych Niemczech od średniowiecza, gdzie stoją do dzisiaj tablice z napisami, że jest podziękowanie za to, że wypędzono Żydów z danego miasta. Już po łacinie, więc nikt tego nie rozumie. Ale to jest ta świadomość europejska. Albo jeżeli mówi się, że są w Polsce strefy wolne od LGBT, czy LGBT free zones, to my wszyscy wiemy, że to jest bzdura. Natomiast zachodni Europejczyk rozumie to przez swój filtr znaczeniowy, że ma świadomość tego, że w koloniach był apartheid, był zakaz wstępu Żydów. W związku z czym w Polsce jest także apartheid, jeżeli są strefy wolne od LGBT. A do tego jeszcze dochodzi ta kalka znaczeniowa, co Niemcy wprowadzili podczas wojny, kiedy wymordowali Żydów w danym miejscu, to kładli napis strefa wolna od Żydów, czyli Judenrein. No i więc wobec tego ten przekaz strefa wolna od LGBT dla zachodniego Europejczyka czy dla Amerykanina oznacza, że Polacy po prostu tych ludzi LGBT wymordowali. Tak jest, tak wygląda ta dekonstrukcja polskiej rzeczywistości w tym kontekście. To, co jest najbardziej bolesne ze względu na polską historię, to jest właśnie dekonstrukcja polskiej historii. Polacy są wrażliwi i pamiętają swoją przeszłość, straszliwe wydarzenia II wojny światowej. I atak przeciwko polskiej historii ma na celu, po pierwsze, przedstawienie Polaków jako współwinnych Holokaustu. No, po to jest to robione, żeby jakieś korzyści z tego ten, kto to robi, odniósł. Tu przede wszystkim chodzi o podzielenie się winą. Niemcy chcą się podzielić swoją winą i animują rozmaite tego rodzaju działania. Z drugiej strony to jest także pewien zabieg mający Polskę sprawić, żeby była bardziej podatna na rozmaitego rodzaju żądania, czy to rewindykacyjne, czy handlowe i inne tego rodzaju. Tutaj oczywiście mamy do czynienia z całą szkołą badań historycznych, która przedstawia Polskę jako właśnie Polaków, jako współwinnych Holokaustów. Tu oczywiście mamy do czynienia z tymi publikacjami, takimi jak książka Dalej jest noc, pani profesor Barbary Engelking i Jana Grabowskiego. Oni to robią w swoim działalności naukowej. W mojej opinii to układa się właśnie w tym nurcie dekonstrukcji polskiej historii. To jest sprawa, którą Reduta się zajmuje już od 2 lat, ponieważ my mamy proces z panem profesorem Grabowskim, panią profesor Barbarą Engelking. Najbliższa rozprawa będzie we wtorek. Tutaj wszystkich zapraszam do obserwowania wydarzeń. Na naszej stronie rdi.org.pl są informacje. To jest taki thriller sądowy, w jaki
Panie
sposób byśmy wykryli
proszę,
błędy.
Proszę narysować jeszcze raz problem sporu. Wiemy, że ta ostatnia rozprawa 12 we wtorek. Mhm. Czego dotyczył, jaki miał przebieg i jakie są szanse na jaki wynik, jaki wyrok?
No, jaki wynik, to trudno powiedzieć. W Polsce wszystko jest możliwe. Co do genezy sprawy, to już kiedyś opowiadałem Państwu w telewizji i w radiu, jak to doszło do tej sprawy. Otóż wyszła książka Dalej jest noc. W 2018 roku na jesieni ona była zapowiadana z dosyć dużym szumem, dlatego że, no cóż, fundamentalna dwutomowa praca tak była przedstawiana, gdzie odkryto nowe fakty pewnego udziału Polaków w Holokauście, a przynajmniej obojętności, czy też rozmaitych działań, które spowodowały, że Żydów w Polsce wymordowano. No i oczywiście książka opiera się na badaniach źródeł, które są przede wszystkim źródłami sądowymi, tak zwane sierpniówki. To są akta sądowe, spraw sądowych, które były wytaczane osobom, które zostały uznane za winne znęcania się nad ludnością, współpracy z Niemcami i tak dalej. To był taki dekret PKWN-u z sierpnia 1944 roku, który karał tego rodzaju działania, tego osoby, które się przyczyniły do jakiejś eksterminacji. I myśmy tą książkę przeczytali, no i na pierwszy rzut oka już jako historyka widać było, że coś jest nie w porządku i postanowiliśmy iść tropem źródeł. Znaczy tam są przytaczane w przepisach źródła, na których się opierają autorzy i wypisaliśmy sygnatury, bo były te sygnatury podane. Złożyliśmy do IPN-u. Jako pierwsze przyszła akta sprawy pana Edwarda Malinowskiego, świętej pamięci, który w 1949 roku został oskarżony przez sąsiadów o to, że przyczynił się do morderstwa, zabójstwa Żydów przez Niemców w lesie w pobliżu wsi Malinowo, a w tym Malinowie był sołtysem. Nazywał się Edward Malinowski, był sołtysem wsi Malinowo. To był zaścianek na Podlasiu, gdzie to się wszystko działo. I pani Barbara Engelking, która jest autorką tego rozdziału, przytacza historię Żydówki, która się nazywała Drogicka, która uciekłszy z getta w Drohiczynie, trafiła do tej wsi, natknęła się na sołtysa Edwarda Malinowskiego. I tam są przytoczone cytat z jej zeznań na sprawie Edwarda Malinowskiego właśnie z 50 roku po aresztowaniu, po tym donosie, na którym to zeznaniach ona przyznaje, że on ją uratował, pomógł jej, za jej zgodą zaprowadził ją na posterunek niemiecki, gdzie ją przedstawił jako ukrywającą się przed wywózką do Niemiec na roboty. Ona została zabrana na te roboty i w ten sposób przetrwała wojnę. Ale w tym przytoczonym źródle pani Barbara Engelking w nawiasie kwadratowym umieściła jakiś fragment tego źródła. No więc my sprawdziliśmy, się okazało, że tam zostało puszczone bardzo istotne zdanie, że on ją ukrywał, mimo że nie miała pieniędzy. A to słowo, mimo że byłam bez grosza, zostało opuszczone. A to oznaczało, że po prostu coś jest nie w porządku. Zaczęliśmy głębiej drążyć, no i już streszczając, wyszło na to, że Edward Malinowski został przedstawiony jako człowiek współwinny śmierci Żydów, bo Niemcy zamordowali tych Żydów w lesie, a on tych Żydów ukrywał. A pani Barbara Engelking w tym krótkim fragmencie książki z jakiegoś powodu występujących w tych aktach kilku Malinowskich scaliła w jedną postać Edwarda Malinowskiego. To jest fundamentalny błąd metodologiczny, powinno to po prostu zbadać, jak to do końca wygląda. Czyli innego Malinowskiego przedstawiła jako tego naszego Malinowskiego i do tego wszystkiego przedstawiła go jako zbrodniarza, a wcale nim nie był. Tym bardziej, że Malinowski podczas tej rozprawy sądowej w 50 roku został uniewinniony, bo sędzia go uniewinnił na podstawie zeznań Żydów, którzy go chronili. Przedstawiali go jako właśnie tego, który im pomagał i ich ratował. I tych zeznań Żydów na korzyść Malinowskiego pani Barbara Engelking nie zamieściła w książce, pominęła je. No więc to jest kolejny błąd metodologiczny. Dlaczego to zrobiła? Nie wiem. Można tutaj się domniemywać, że może albo to była działalność po to, żeby się po prostu zgadzało, że Polak jest winien śmierci Żydów. Nie wiem. W mojej opinii wszystkie interpretacje są dozwolone. Można domniemywać tak czy inaczej. Może to jest niedbalstwo? Nie wiemy. W każdym razie efektem tego tekstu, w ten sposób skonstruowanego w tej książce, jest zniesławienie Edwarda Malinowskiego, który był polskim bohaterem z patriotycznej rodziny, która współpracowała z Armią Krajową. W tej rodzinie oprócz tych Żydów chroniono także żołnierzy wyklętych już po wojnie. Tam się przechowywali. Ci ludzie byli prześladowani przez komunę aż do końca. No myśmy pojechali na wizję lokalną, bo chcieliśmy zobaczyć, jak jest możliwe, jak to lokalnie, geograficznie wyglądało. I się okazało, że gospodarstwo odpowiada takim warunkom, w których można było przechowywać Żydów, czyli oddalone od innych zabudowań. I trafiliśmy do tej rodziny, pani Filomena Leszczyńska, która jest bratanicą. Przy okazji, jeżeli nas słucha, to już szczerze i z całego serca pozdrawiam, jest wierną słuchaczką Radia Maryja. I pani Filomena Leszczyńska poprosiła Redutę o pomoc w obronie dobrego imienia Edwarda Malinowskiego i w ten sposób my zajęliśmy się tą sprawą. Także jeszcze raz pani Filomenie bardzo dziękuję za te świetne zeznania, które złożyła, bo przedstawiła jasno, będąc już w zaawansowanym wieku, ma 80 lat, bardzo jasno sędziemu przedstawiła, dlaczego broni dobrego imienia swojego stryja.
Również Piotr Gontarczyk z IPN-u przedstawił taką recenzję dalej jej z noc tej, trudno powiedzieć, pozycji naukowej na pewno napisanej przez profesorów. Sam stwierdza, że nie do końca jest to zgodne z takim rzemiosłem naukowego badania. Dekonstrukcja polskiej historii tożsamości. Prosimy, panie prezesie.
Polskiej historii Znaczy, ojciec powiedział o tym, że Piotr Gontraczek napisał kilka artykułów na ten temat. Rzeczywiście historyk z olbrzymim dorobkiem i wiedzą dokładną na temat źródeł, którym się posługują ludzie piszący książkę Dalej jest noc. No, proszę, trzeba to trochę jakby spojrzeć na to z takiego punktu widzenia specjalistycznego, czy ludzi mających wykształcenie historyczne. To, z czym mamy do czynienia, to są kompletne rudymenty, kompletne podstawy nauki historycznej, edycji źródeł, redakcji tekstów i przedstawiania tekstów historycznych, publikacji książek na tematy historyczne. To nie jest kwestia jakiejś specjalnie wielkiej kwalifikacji, żeby po prostu mieć umiejętność analizy źródeł i publikacji tych źródeł i pisania na podstawie źródeł artykułów. No, przynajmniej dla mnie, jestem absolwentem Wydziału Historii, tego samego wydziału, na którym studiował pan profesor Jan Grabowski, który jest redaktorem naukowym tej książki. Studiowaliśmy w tych samych latach, na tym samym wydziale, na tym samym seminarium magisterskim pisaliśmy pracę magisterską u tego samego promotora. Więc ja mam wrażenie, że mam dokładnie te same podstawowe umiejętności edycji czy redakcji tekstów historycznych, co pan profesor Grabowski, bo tego się po prostu na seminarium magisterskim uczy. To nie trzeba żadnej profesory mieć, żeby to umieć i umieć poznać, czy coś jest dobrze zredagowane, czy nie. Problem polega na tym, że ta książka zawiera takich historii, którą tutaj opisałem, no, kilkaset. Ta historia, o której państwu opowiedziałem, ona zawiera pół stronicy w tej książce. A książka jest dwutomowa, ponad 1000 stron. W związku z czym tych historii tam jest wiele powiedzianych i, no i teraz my idziemy tropem autorów, bo chcemy po prostu sprawdzić wszystkie źródła. Już teraz wiemy, że w kilku miejscach przynajmniej znaleźliśmy podobnego rodzaju, nie aż takiego kalibru, historię, no bo tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z taką sytuacją ekstremalną. To jest polski bohater, który ukrywał Żydów z narażeniem życia siebie i całej wsi. I dotarliśmy do rodziny, prawda? Możemy potwierdzić także urodziny wydarzenia. A z innych miejsc mamy mniej, jakby w tej chwili, na tym etapie, na którym jesteśmy, jeszcze nie do końca potwierdzone rzeczy. No, pandemia bardzo nam przeszkodziła w tych badaniach, bo po pierwsze, archiwa są zamknięte, są kolejki na oczekiwanie źródeł. Poza tym trudno jest jeździć w teren w okresie pandemii i sprawdzać to naocznie. Natomiast robimy, co możemy. Zbieramy pieniądze na te badania, bo też pandemia nam bardzo skomplikowała sytuację finansową. Utrzymujemy się z datków. No tutaj jesteśmy pokrewni radiu i telewizji, dlatego że także po prostu wdowi grosz nas utrzymuje. I za to także państwu bardzo dziękuję. Wiem, że słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam także wpłacają na Redutę. Z całego serca państwu dziękuję. Gdyby nie państwo, po prostu nie moglibyśmy działać. Te wszystkie nasze działania byłyby albo dużo skromniejsze, albo w ogóle niemożliwe. A staramy się, bo z tych spraw, które prowadzimy, sądowych jest kilka. 8 już wygraliśmy. A oprócz tego zajmujemy się sprawami teraźniejszości, czyli na przykład dekonstrukcja polskiej rzeczywistości, o której mówiłem, te strefy wolne od LGBT, akcja, którą prowadzi pan Bart Staszewski z tymi tabliczkami, które do złudzenia przypominają urzędowe, przedstawiające Polskę jako kraj apartheidu. No także wspieramy gminy, które zostały w ten sposób zniesławione. To jest także osobny wysiłek, który jest trudny, dlatego że mamy do czynienia z bardzo zdeterminowaną akcją zniesławiającą z kolei nas. Znaczy ludzi, którzy się tą sprawą zajmują, przedstawia się nas jako jakichś homofobów i tak dalej. Podczas gdy w tej sprawie tak zwanych stref wolnych od LGBT wcale nie chodzi o LGBT. To proszę to dokładnie zrozumieć. Mówię to także do tych słuchaczy, którzy nie są słuchaczami Radia Maryja, tylko właśnie są ciekawi, co ja powiem, ponieważ są po drugiej stronie barykady. Więc ja mówię, tu nie chodzi o LGBT. Tutaj chodzi o zniesławienie Polski na podstawie fałszywych przekazów medialnych, nośnych w danym momencie, a przekaz LGBT jest akurat nośny w danym momencie. Gdyby to nie było nośne, to by pewnie państwo używali, nasi przeciwnicy i przeciwnicy Polski używaliby innego przekazu. Już nie będę wam podpowiadał jakiego, ale możecie sobie to wykoncypować. To nie chodzi o LGBT i o to, jakie kto ma skłonności i do czego i co lubi. tylko to jest kwestia zniesławienia Polski po to, żeby w naszej opinii, po to, żeby osłabić naszą pozycję międzynarodową. I to jest wykorzystywane przez przeciwników Polski, chociażby w kwestii funduszy.
I to w kwestiach i językiem, na który jest wrażliwy odbiorca międzynarodowy czy zagraniczny, bo to jest jeszcze bardzo istotne, co pan prezes powiedział na samym początku naszej rozmowy, że chodzi o język, kod kulturowy, a jednocześnie o przekaz takich informacji i dotyczące się takich spraw, na które wrażliwy jest odbiorca zachodni, na pewno wrażliwy jest na ochronę zwierząt, na ochronę przyrody, no i wrażliwy jest na te kwestie związane z antysemityzmem, czy też z wolnością w sferach seksualno-płciowych. Wspomniał pan prezes o pandemii. Wiemy, że też Reduta Dobrego Imienia jest autorem obszernego raportu na temat fake newsów odnośnie sytuacji pandemicznej związanej z koronawirusem w Polsce.
Tak, zrobiliśmy taki raport. Zaczęliśmy, jak tylko się pandemia zaczęła w marcu, zobaczyliśmy, że równolegle z pandemią towarzyszy nam infodemia, czyli zalew fałszywych informacji dotyczących właśnie pandemii, czy tej choroby wywoływanej przez wirus koronawirus. Otóż abstrahując w tym momencie zupełnie od tego, na ile obostrzenia są słuszne, niesłuszne, jak sobie rząd radzi, w ogóle to nie w tym kontekście ta sprawa jest przez nas rozpatrywana. Otóż ta choroba rzeczywiście ma skutki śmiertelne dla niektórych. Jej śmiertelność jest różna w różnych krajach. Im kraj wcześniej wszedł w stan alertu z tym związanym, tym lepiej sobie z tym radzi, co także w Polsce widać. Problem w tym, że przeciwnicy polscy mogą wykorzystać fałszywe informacje na przykład na temat zjadliwości tej choroby po to, żeby Polskę osłabić i żeby ona sobie nie poradziła w sytuacji takiego kryzysu, który w końcu się pokazał bardzo poważnym kryzysem i społecznym, i gospodarczym związanym związanym z tą pandemią, wywołanym przez pandemię. Dlaczego jest to robione? No bo Polska jest bardzo ważnym graczem w Unii Europejskiej, zwłaszcza teraz po odejściu z Wielkiej Brytanii. I konsekwencje, jeżeli Polska będzie miała słabą pozycję i gospodarczą, i zdrowotną, i ludnościową, i także w kategoriach takiego samopoczucia społecznego, jeżeli tutaj będzie dominowała depresja psychiczna wśród ludzi, no to Polska sobie... z Polską sobie będzie łatwiej poradzić. Można będzie ją wypchnąć z pewnych aspektów rzeczywistości. No, chociażby polskie produkty będą gorzej się sprzedawały i tak dalej, jeżeli w Polsce będzie słaby przemysł, jeżeli będzie zwątpienie w działania rządu i wywoła się nieposłuszeństwo masowe w stosunku do działań rządu, no to wtedy po prostu Polska pogrążona w anarchii czy w jakiejś bezładzie jest łatwiejsza do ustawienia sobie w odpowiednim miejscu, w szeregu, tak to nazwijmy. Polska suwerenna, dobrze sobie radząca jest dla przeciwników Polski, a jacy to są, to sobie mniej więcej możemy wyobrazić. Polska suwerenna dla przeciwników Polski jest zagrożeniem ich pozycji z kolei, więc można było wykorzystać pandemię do ustawienia Polski w odpowiednim szeregu. I tych fake newsów na tych 90 stronach raportu trochę przytoczyliśmy, ale tu nie chodziło o jakąś dementowanie wszystkich fake newsów, bo to oczywiście robią także inne organizacje typu Fake Hunter w Polskiej Agencji Prasowej czy inne organizacje fake checkingowe. Tutaj chodzi raczej o podanie przykładów i wytłumaczenie mechanizmu powstawania tych fake newsów w tym raporcie. To przedstawiamy, a szczególnie z uwzględnieniem takiego zjawiska, o którym kilkakrotnie już tutaj Państwu opowiadałem, mianowicie active measures, czyli środki aktywne. Po rosyjsku to się nazywa aktywne mereприятия. Otóż to jest sowiecka metoda niszczenia wspólnoty wolnych państw poprzez daleko posunięte i zaplanowane działania, które wyglądają na jakieś zwykłe zjawiska społeczne, a które są po prostu moderowane i generowane przez sowieckie służby. I właśnie te fake newsy, pojawiające się szczególnie w social mediach, w naszej opinii mają dużo cech właśnie active measures, czyli środków aktywnych, które są generowane przez jakiegoś rodzaju instytucje. Przede wszystkim mówi się o tak zwanych Trollach z Olgino, czyli takiej coś, co można nazwać, że to jest organizowana działalność dezinformacyjna w wykorzystaniu social mediów, po to, żeby także w Polsce wzbudzić niepokój i powodować właśnie słabszy start Polski w okresie popandemicznym. Im gorzej będzie w Polsce w okresie pandemii, niżej zejdziemy w ten dół, tym dłużej będziemy się z tego wydobywać, co z kolei da wolną rękę takiej Rosji do tego, żeby zająć jakieś pozytywne dla niej miejsca w walce z Polską po prostu. Tak to można nazwać. Tu oczywiście trzeba pamiętać, że nie wszystkie informacje o pandemii nieprawdziwe są oczywistego pochodzenia rosyjskiego. Tutaj także mamy do czynienia z rozmaitymi grupami interesów, które chcą spowodować, żeby jakieś zdarzenie związane z pandemią się wydarzyło, albo żeby coś zahamować. Tutaj nie będę podawał w tym momencie przykładów, żeby właśnie tych informacji nie powielać, tych dezinformacji nie powielać, ale proszę zajrzeć do mediów, zwłaszcza internetowych, i tam tych informacji się pojawia bez przerwy, bardzo wiele, zwłaszcza jeżeli chodzi o budzenie niewiary w skuteczność szczepionki. Tutaj abstrahuję od tych dyskusji, która szczepionka jest etyczna czy nieetyczna. To jest oczywiste, że należy korzystać z szczepionek etycznych. Natomiast akcja szczepień, tak jak mówią to specjaliści, jest w tej chwili jedyną możliwością zahamowania pandemii. I należy wierzyć specjalistom, a nie rozmaitym domorosłym specjalistom, dlatego że to jest tak skomplikowana materia, zwłaszcza jeżeli chodzi o nauki genetyczne, że naprawdę nie ma co próbować jakichś domorosłych teorii, wierzyć domorosłym teoriom, jeżeli nie mamy do czynienia ze specjalistą w tej mierze. A specjaliści mówią, że tylko szczepionki są w stanie to zatrzymać. Tym bardziej, że do końca nie wiemy tak naprawdę, z czym mamy do czynienia. To jest moje z kolei przekonanie, że nie jesteśmy pewni pochodzenia tego ani jakie są tak naprawdę finalne skutki tego wszystkiego. A jeżeli szczepionka jest przez specjalistów zaakceptowana, to należy z tego korzystać. Tutaj pamiętajmy, że jednym z celów akcji dezinformacyjnej związanych z pandemią jest wzbudzenie nieufności do działań rządu, jeżeli chodzi o walkę z pandemią, bo to ma na celu zdestabilizować kraj. Zwłaszcza w sytuacji zamętu w Stanach Zjednoczonych w tej chwili. To jest niezwykle groźne, dlatego że Rosja może wykorzystać ten zamęt do jakichś działań antypolskich i tu po prostu musimy wykazać maksymalną dyscyplinę społeczną.
Panie prezesie, prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia Polska Liga Przeciw Zniesławieniom, Maciej Świrski. Reduta Dobrego Imienia działa od ponad 8 lat. Podkreślam to po raz drugi w czasie tego naszego programu. Wspomniał pan o destabilizacji państwa, destabilizacji nastrojów społecznych. Na przestrzeni już nie tych 8 lat działalności Reduty Dobrego Imienia, ale pańskiej obserwacji rzeczywistości. Jakie główne takie punkty czy tematy na przestrzeni powiedzmy ostatnich 15 lat wymieniłby pan jako te destabilizujące były próbą zdestabilizowania naszego społeczeństwa, były próbą spolaryzowania, że nie ma dyskusji, tylko od razu jest pytanie, jesteś za bądź przeciw danej sprawie?
No dzisiaj jest 10 stycznia, czyli oczywiście najpoważniejszym wydarzeniem w ciągu tych 15 lat, jeżeli o takim okresie mówimy, no to jest oczywiście to, co się wydarzyło w Smoleńsku 10 kwietnia. Dzisiaj jest kolejna miesięcznica, już 129. Tutaj trzeba oczywiście wspomnieć o poległym prezydencie, jego małżonce i tych osobach towarzyszących. I to był najpoważniejszy kryzys, właśnie destabilizujący. Znaczy, bez względu na to, kto uważa, co się tam naprawdę wydarzyło, to działania rządu Platformy w tym czasie były po prostu destabilizujące i polaryzujące społeczeństwo. Był taki moment zaraz po wydarzeniu, po katastrofie, kiedy była szansa w momencie, kiedy było to ten takie narodowe czuwanie, że, a pamiętajmy, że już przedtem społeczeństwo było spolaryzowane, podzielone na zwolenników Platformy i Prawa i Sprawiedliwości. W tamtym czasie rządzący, którzy mieli wszystkie narzędzia do tego, żeby moderować jakoś tą sytuację, mogli nie wywołać kryzysu związanego z tą tragedią. A stało się wręcz odwrotnie. Oni ten kryzys pogłębili, znieważając prezydenta i poległego prezydenta, jego małżonkę, a potem niszcząc próby upamiętnienia pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No, pamiętamy, co się działo przed Pałacem Prezydenckim, obrona krzyża i to wszystko, co z tym związane, ataki na krzyż, na naszą wiarę w konsekwencji, na świętości, ta tłuszcza, która została wtedy wypuszczona, a później przy upamiętnieniach co miesiąc, przy miesięcznicach, także ataki na osoby idące w tym marszu i tak dalej. To wszystko, cały ten konglomerat spraw związany z upamiętnieniem ofiar Smoleńska i postawa tamtej strony sporu politycznego, moim zdaniem jest najbardziej poważnym zjawiskiem destabilizującym Polskę w ciągu tych minionych 10 lat. I cały czas ataki na pamięć pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i osób zabitych w Smoleńsku są tym czynnikiem destabilizującym. Dopóki ludzie z tamtej strony sporu politycznego nie odejdą od tej strategii polaryzacji, niszczenia i tej pamięci i konfrontacji ze stroną patriotyczną na tle Smoleńska, dopóty będzie to czynnik destabilizujący państwo. Taka jest moja opinia. Z innych rzeczy to jest oczywiście tolerowanie w ciągu tych 15 lat, do 2015 roku, czyli 10 lat przed rządami Zjednoczonej Prawicy, czyli tak naprawdę za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL. Drugim takim czynnikiem destabilizującym i powodującym, nazwijmy to zdenerwowanie Polaków, ale to jest coś więcej niż zwykłe nerwy. To jest po prostu frustracja nieustająca, wynikająca z działań, a raczej braku działań, prowadzenia prawdziwej polityki historycznej, która tak naprawdę w Polsce dopiero się po 2015 roku zaczęła. A to spowodowało, że utrwalił się tak naprawdę już w świecie naukowym konsensus naukowy o sprawstwie Holokaustu także przez Polaków. Czego owocem były te takie rzeczy, jak ta książka Dalej jest noc. Ale to się tworzyło przez te 25 lat po 1989 roku. Wcześniej już było obecne, ale nie było przeciwdziałania ze strony poprzednich rządów, z wyjątkiem tam kilku rządów Jana Olszewskiego, czy tych dwóch lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w 2006-2008 roku. Otóż brak polityki historycznej jest czynnikiem, w tamtych latach był czynnikiem niebywale frustrującym. Myśmy mieli takie wyniki badań dotyczących postawy Polaków w stosunku do zjawiska, które nazywamy umownie polskie obozy koncentracyjne. Otóż bez względu na ówczesne poglądy polityczne, to mówimy o badaniu z roku 2014, bez względu na ówczesne poglądy polityczne osób badanych, 70% z nich, po prostu mówiąc obrazowo, było bardzo niezadowolonych z tego, że używane są gdzieś w świecie sformułowania polskie obóz koncentracyjny. Czyli to pokazuje, że bez względu na to, kto jakie ma poglądy, czy jest zwolennikiem PiS-u, czy PO, nie było zgody na tego rodzaju sformułowania. A to, że te sformułowania funkcjonowały praktycznie bezkarnie, bez przeciwdziałania rządów Platformy Obywatelskiej, to było także wynikiem takiej destabilizacji nastrojów społecznych i w ogóle destabilizacji Polski. Bo owocem tej destabilizacji była reakcja przesadna zarówno Zachodu, jak i polskiej opinii publicznej w stosunku do tego, co się wydarzyło przy próbie nowelizacji ustawy o IPN-ie, żeby właśnie ścigać tych, którzy używają tego sformułowania. tutaj wyzwoliły się emocje z tym związane, bo Polacy po prostu, mówiąc obrazowo, przepraszam za wyrażenie, dostali ciężkiej cholery na to, że Zachód w ten sposób reaguje na nasze słuszne żądania. No i teraz w kontekście tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, kiedy nas pouczano w tamtym czasie o tym, że wolność słowa i tak dalej, no to teraz widzimy, że mogli nas pouczać, kiedy sami mają kłopoty z wolnością słowa. Mi się wydaje, że jeszcze ta sprawa nie wygasła, ale to oczywiście w inny sposób należałoby rozwiązać.
Maciej Świrski, prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia, Polska Liga Przeciw Zniesławieniom, dekonstrukcja polskiej historii tożsamości. Zapraszamy Państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Telefony ukazują się na Państwa ekranach 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400 dla widzów spoza granic ojczyzny. 48 56 657 0013 lub 0014. Dekonstrukcja polskiej historii tożsamości. Panie prezesie, jak długo jeszcze będzie Polska walczyć w sprawie obozów koncentracyjnych niemieckich na terenie okupowanej Rzeczypospolitej, przekłamaniem w tej względzie, jak również jak długo jeszcze się będą pokazywać mapy, które pokazują fałszywą rzeczywistość Europy Środkowej w czasie II wojny światowej?
Pytanie bardzo ciekawe. Niestety nie jestem prorokiem, nie jestem w stanie tego powiedzieć. Robimy co możemy, żeby ta świadomość była tam na świecie coraz większa. Temu służą także procesy wytaczane w tej sprawie albo akcje mailingowe masowe. Powiem tak. W tej chwili, to znaczy przeciętnie do czasu pandemii mieliśmy około 300 interwencji rocznie w tych sprawach. W okresie pandemii jest tego mniej, bo też ciężar zainteresowań opinii czy dziennikarzy przeszedł w inną stronę. Pandemia przykryła większość takich spraw i od czasu do czasu tylko mamy w tej chwili interwencje związane z tak zwanymi polskimi obozami koncentracyjnymi. Ale także pochlebiam sobie, że pewne działania Reduty także spowodowały, że jest tego mniej. Powiem, jaki jest na przykład naszego działania w tej sprawie. Otóż niedługo jest rocznica wkroczenia Armii Czerwonej do Auschwitz. Zawsze co roku wysyłamy do prawie 10 tysięcy dziennikarzy na całym świecie takiego maila ostrzegawczego. Po angielsku, w którym piszemy, że oczywiście obóz koncentracyjny Auschwitz jest niemiecki, został założony przez Niemców dla Polaków, a potem został przekształcony w obóz zagłady Żydów i że ostrzegamy, że użycie sformułowania polski obóz koncentracyjny w tym kontekście i w każdym innym stosunku do jakiegokolwiek obozu na terenie okupowanej Polski jest kłamstwem historycznym, ale używamy pewnej takiej magicznej, jak to nazywam, formuły, którą wymyśliłem w momencie, kiedy na samym początku Reduty okazało się, że moje apele do mediów i pisanie listów do nich nie mają żadnego skutku, że nikt nie zwraca na to uwagi, bo ja się tam odnosiłem do takich wartości jak honor, prawda historyczna i tak dalej. Natomiast w tym naszym ostrzeżeniu jest sformułowanie następujące. Użycie słów polski obóz koncentracyjny w odniesieniu do niemieckich obozów śmierci na terenie okupowanej Polski jest językiem nienawiści z wykorzystaniem uprzedzeń rasowych i narodowościowych w celu poniżenia Polaków. Tyle. Cóż to oznacza? Co tam jest użyte? Tam są użyte słowa klucze, które każdy dziennikarz świata zachodu doskonale rozumie. Słowo hate speech, język nienawiści, słowa uprzedzenia rasowe i narodowościowe, czyli prejudice, ethnic and national. I do tego wszystkiego jeszcze te słowa kluczowe wyzwalają pewną reakcję psychologiczną, mianowicie lęk. Dlatego, że hate speech jest po prostu karany więzieniem w takich krajach jak Wielka Brytania, Szwecja czy Niemcy. W związku z czym mamy skuteczność około 70%, nawet ponad 70%, bo oni wtedy na wszelki wypadek wycofują się z tych sformułowań i to poprawiają. Bo nie chcą mieć kłopotów po prostu. Żadne polskie mówienie o honorze czy prawdzie historycznej nikogo nie obchodzi, bo o Polsce myślą Polacy.
Redaktor dobrego imienia, Maciej Świrski. Prosimy, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże. Mówi Jan z Podkarpacia.
Prosimy, panie
Janie. Chciałem kilka haseł, panie doktorze, bardzo szybko, bo mam ich bardzo dużo. Mianowicie, chyba najważniejszym jest to, że dziennikarze nasi, historycy tłumaczą się tym, że to na polskich ziemiach wybudowano obozy niemieckie i myli się i potem mówi się o polskich obozach. Myślę, że to jest największa poprawka, którą należy wnieść do historiografii, prawda? Mianowicie Polski na mapie Europy nie było między 1939 a właściwie 1953 roku. W związku z tym te zarzuty, że budowano obozy na polskiej ziemi, są z gruntu nieprawdziwe. Wszystkie były budowane na terenie III Rzeszy. Po drugie, brakuje mi zbiorczego takiego opracowania, że zawsze my po prostu bronimy się i jesteśmy zawsze w defensywie. A przecież zbrodni żydowskich na Polakach jest ogrom, począwszy od 1920 roku, przez 1939, te dwa lata powiedzmy do 1941 i po 1944. Skandalem natomiast jest to, że pan musi zbierać datki, a te wszystkie oszczerstwa są produkowane za nasze pieniądze. Przecież te ośrodki antypolskiej propagandy u nas to są finansowane z budżetu państwa, a powinien pana organizacja być w pełni, absolutnie finansowana przez rząd. Tym bardziej, że te wszystkie rzekome opracowania, to naukowcy powinni wreszcie się do tego zabrać. Cywilizacja żydowska ma charakter a prioryczny. To znaczy, wymyśla sobie hasło nieudowodnione, tak jak w cywilizacji łacińskiej, i sobie rozwija Hagadę swoją, jakby tam, co musi na język poniesie.
No, panie Janie, za duże kwantyfikatory, zwłaszcza w tej ostatniej i drugiej wypowiedzi, czy drugim wątku. Prosimy, pan Maciej Świrski.
Okej. Jeżeli chodzi o ten geograficzny kryterium, że obozy w Polsce i dlatego polskie, to po ustawie o IPN-ie, czy tej modyfikacji ustawy o IPN-ie, kiedy właśnie cały świat się dowiedział, że Polacy po prostu nie znoszą tego rodzaju sformułowań, bo są po prostu fałszywe, ten świat się dowiedział i w zasadzie można powiedzieć, że cała ta awantura, która wtedy wybuchła, ona ma ten pozytywny skutek, że rzeczywiście w tej chwili można powiedzieć, że jeżeli ktoś używa sformułowania polski obóz koncentracyjny, to robi to świadomie po to, żeby poniżyć Polskę. Tak to można powiedzieć, bo tych przypadków geograficznego tłumaczenia się, że to geografia, to praktycznie już nie spotykamy, bo mając korespondencję z tymi, którzy użyją tego sformułowania, no to w tej chwili ten argument praktycznie nie pada. Co do defensywności i reaktywności. Ta działalność Reduty jest dwojakiego rodzaju. Jest reaktywna, wtedy kiedy się pojawiają jakieś oszczerstwa. Na przykład działalność z panem Grabowskim, czy proces z panem Grabowskim, to jest reakcja na pojawienie się książki. Czyli to jest działalność reaktywna. Ale z drugiej strony, w 2017 roku, gdy zorientowaliśmy się, że pan Jan Grabowski jest bardzo poważnym historykiem wśród badaczy Holokaustu, wystosowaliśmy takie stanowisko, no, krytycznie wypowiadające się o jego metodach badawczych. To jeszcze było przed książką Dalej jest noc, były wcześniejsze jego pozycje. I to była działalność aktywna, żeby po prostu wyjść z informacją do uniwersytetu, na którym pan Jan Grabowski pracuje, czy Uniwersytet w Ottawie.
Czas jest nieubłagany. Za chwilę przenosimy się do katedry świętego Jana Chrzciciela, by uczestniczyć we mszy świętej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, o której dzisiaj też wspominaliśmy. Maciej Świrski, Reduta Dobrego Imienia, naszym państwa gościem. Dziękuję, panie prezesie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również państwu.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.